Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Andrzej Krystek, witam Państwa. Pytać każdy może, a zatem od razu przypomnę numer telefonu 52 345 50 90. A rozmawiać dzisiaj będziemy o właśnie między innymi głodzie ziemi w województwie kujawsko-pomorskim, bo ten jest wśród rolników chyba największy w całym kraju. Tu najwyższe kiedyś wynegocjowano ceny zbytu ziemi. Za hektar płacono, powiedzmy, niebosiężne ceny. A jednocześnie też i zawsze emocje budzą wszelkie przetargi na sprzedaż wcześniej, teraz na dzierżawę ziemi. Zatem jak to wygląda w naszym województwie i ewentualnie jakie zmiany szykują się w przepisach, bo zeszłoroczne przepisy wstrzymały generalnie sprzedaż ziemi państwowej z Agencji Nieruchomości Rolnych generalnie. W obawie przed sprzedażą tej ziemi cudzoziemcom. To był sposób na to, by zahamować ewentualny odpływ ziemi polskiej w obce ręce. Jak to wygląda, jakie są tego efekty, ewentualnie czego możemy się spodziewać, to wszystko poruszymy, mam nadzieję, w dzisiejszej audycji, ponieważ w studiu są fachowcy. Z Agencji Nieruchomości Rolnych dyrektor oddziału terenowego, pan Grzegorz Smytry.
Dzień dobry Państwu.
I szef działu w tym właśnie oddziale, pan Adam Koc.
Dzień dobry Państwu.
A rolników i samorząd rolniczy, czyli Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą, reprezentuje pan Mirosław Smaruj. Izba jest jakby partnerem agencji w dysponowaniu gruntami państwowymi, generalnie w ogóle partnerem w gospodarowaniu, w obrocie ziemią, można by tak powiedzieć, który został w roku ubiegłym zahamowany. Pan Grzegorz Smytry.
Tak, żeby być precyzyjnym, to w zasadzie w listopadzie 2015 roku minister podjął decyzję o wstrzymaniu sprzedaży, a więc ten okres trwa dłużej. Oczywiście wszystkie sprawy, które przed tą datą były rozpoczęte w trybie postępowania o sprzedaż, były kontynuowane i tak w ubiegłym roku zdołaliśmy sprzedać 1550 hektarów około, więc jednak ta sprzedaż miała miejsce. Oczywiście w dużej części to były sprzedaże w ramach pierwszeństwa nabycia. Nie organizowaliśmy już tak licznie przetargów, jak to było wcześniej.
A czy wśród tych właśnie starych spraw do dokończenia były też sprawy dotyczące obcokrajowców?
Nie, ja przynajmniej w naszym przypadku nie spotkałem się z niczym takim.
Nie, ja potwierdzam, pan dyrektor tutaj ma całkowitą rację. Nie przypominam sobie od 2013 roku, aby oddział terenowy w Bydgoszczy zrealizował sprzedaż jakiejkolwiek nieruchomości na rzecz osoby, która jest obcokrajowcem.
Ale generalnie sprzedaż, że tak powiem, jak to się popularnie mówi, siadła, czyli została bardzo zmniejszona, no bo tylko te resztki zostały dokończone, które rozpoczęły, te procedury, które rozpoczęto jeszcze przed wejściem tego zakazu generalnie. I jak na to reagują rolnicy, którzy chcieliby kupić ziemię?
Przede wszystkim dzień dobry, witam Państwa.
Pan Mirosław Smaruj.
Tak, zgadza się. Szanowni Państwo, ziemia rolnicza nie jest towarem i myślę, że z tym zgodzimy się wszyscy, jak tutaj siedzimy w studiu. I te wszystkie regulacje, które wchodzą w życie, mają jeden cel. Sprawić, aby ona jak najlepiej służyła rolnikom, czyli ludziom, którzy z tej ziemi żyją.
I generalnie jest takie założenie, że ma trafiać rąk rolniczych, rolników.
To jest założenie, które jest naszym zdaniem słuszne. I niestety stanęliśmy w zeszłym roku przed kwestią ograniczenia możliwości nabywania gruntów przez obcokrajowców. I tutaj w tej kwestii na pewno wprowadzenie nowej ustawy było słuszne, bo ona zahamowała ten proces.
A duży był ten proces?
W naszym województwie on nie był aż tak duży.
W zachodniopomorskim wiadomo,
tak,
że było
tak,
dużo.
Tam było, tam przy granicy naszego państwa na pewno było to w większym stopniu. Tam jeszcze wchodziły inne sprawy własnościowe. Jednakże wprowadzenie tej ustawy, wiadomo, prawo, tak jak każde, ma swoje zalety, ma także i wady. Ono niestety troszeczkę komplikuje życie także i polskim rolnikom. Na przykład taka pierwsza z brzegu sprawa. Dzisiaj w momencie, gdy rolnik przekazuje gospodarstwo i chce iść na emeryturę, z tego co słyszałem, wymagane jest również potwierdzenie, że ten zbywający ma prawo ustalone do emerytury. A z tego co wiem, KRUS takiego zaświadczenia w danym momencie wydać jeszcze nie może i rodzi się drobny problem. Także tutaj może nie jest to całkowite jakieś zahamowanie, ale na pewno wpływa na wydłużenie czasu, w jakim rolnik nabywa grunty i często dochodzi do zniecierpliwienia po prostu między zbywającym a nabywającym. Tego typu mam.
Żeby uporządkować, panie redaktorze, tę dyskusję, to ja pragnę przypomnieć, że ustawa narodziła się nie dlatego, że ktoś to sobie wymyślił, tylko że właśnie 30 kwietnia ubiegłego roku miał okres ochronny na sprzedaż ziemi dla obcokrajowców.
Wiem, że terminy cisnęły wtedy.
Dokładnie 30 Magliwe. Kwietnia, ponieważ od 1 maja, 12 lat wcześniej, weszliśmy do Unii Europejskiej i te 12 lat minęło, jak z bicza strzelił i po prostu nie byłoby ochrony, bo wracamy do tych określeń enigmatycznych obcokrajowcy. Przypominam, że również w poprzednim ustroju prawnym, obcokrajowiec tak sobie kupić ziemi nie mógł. On musiał mieć zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
I to głosi to gęsto.
Więc nie było takiej możliwości.
Przepraszam, że przerwę. No, tak było rzeczywiście, niestety. Wiadomo, pomysłowość ludzka też tutaj ma swoje jakieś znaczenie i często były sprzedawane udziały, powiedzmy, w spółkach.
Albo na tak zwane słupy.
Tak, tak. To był,
udziały w spółkach też były kontrolowane. Najgorszym elementem było to, co pan redaktor powiedział, czyli tak zwany słup, czyli ktoś, kto firmował zakup na własne imię i nazwisko.
Jako rolnik,
a potem w jakiś sposób odstępował tę nabytą ziemię, najprawdopodobniej nie za swoje środki finansowe, a więc dziś mamy już tę ochronę w obecnym systemie prawnym, mianowicie musi ten nabywca złożyć oświadczenie, że po pierwsze nie podpisał wcześniej wstępnej umowy, po drugie te środki są jego. Ta transakcja, jeżeli będzie ktoś dojdzie do wniosku, że jest nieprawdziwa, ona po prostu kończy się tym, że akt notarialny tak zawarty jest nieważny.
Ale fakt, że do tej pory ziemia traktowana była jako towar generalnie na rynku. Można było kupić ten towar i zakaz sprzedaży nierolnikom tej ziemi uderzył głównie w bogatszych mieszkańców miast, którzy na przykład chcieli, kupując ziemię, ulokować w ten sposób kapitał.
Czyli zainwestować.
Skoczyła się lokata kapitału w ziemi.
No, tak sobie to wyobrażamy. Między innymi taki był cel ustawy. Ja pragnę przypomnieć, proszę państwa, do zasobu własności rolnej, bo tak nazywa się akurat ta część Skarbu Państwa, trafiło w 91 i w następnych latach, kiedy powstała Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, blisko 4 700 000 hektarów. Dziś zostało już niewiele ponad milion, 1 080 000. A więc, proszę państwa, widzimy, jak mocno skurczyła się ziemia z zasobu własności rolnej.
Czyli, że sprzedaż była intensywna.
No tak możemy to powiedzieć. W naszym województwie z 280 tysięcy zostało nam w tej chwili, zależy jak patrzymy, czy województwem, czy oddziałem, ale około 60 tysięcy hektarów.
Czy już niewiele w zasadzie. Resztka?
No to wszystko jest w dzierżawie, także że jest zagospodarowane.
Tutaj na pewno ziemia z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa zawsze była łakomym kąskiem, ponieważ czy to wcześniej dzierżawiona, czy nabywana, ona z reguły miała niższą cenę niż w obrocie między rolnikami i z tego tytułu popyt na nią coraz bardziej wzrastał.
No właśnie, i stąd się wzięły te rekordowe ceny windowane przez rolników w przetargach na ziemię państwową z Agencji Nieruchomości Rolnych. Tutaj właśnie, jak powiedziałem wcześniej, bito wszelkie rekordy.
Tak, no
wręcz przyzwoitości, bo nieraz przebijano się, nie pamiętając, czy rzeczywiście niestety rolnik będzie w stanie zapłacić za to.
Niestety, z przykrością stwierdzam, że nie wiem, czym to jest spowodowane, czy samym faktem uczestnictwa w tym przetargu, czy też rywalizacją między...
Emocje?
Tak, emocje chyba też, bo tutaj te ceny wylicytowywane często są irracjonalne, naprawdę. I tutaj na pewno ktoś, kto zakupuje grunty po cenie 100 tysięcy i więcej bywało przecież
za hektar
w naszym województwie. Tutaj no rzeczywiście nasze województwo jest rekordzistą pod tym względem.
Szczególnie to na żyznych Kujawach.
To też pokazuje, że te mechanizmy prawne, które zostały wprowadzone, aby nabywcą nieruchomości rolnej był tylko i wyłącznie rolnik indywidualny, są jak najbardziej trafione. Bo skoro wśród miejscowych rolników jest tak ogromne zainteresowanie, to czemu pozwalać jeszcze innym, którzy chcą tylko zainwestować kapitał, a nie wiążą żadnej przyszłości z tą ziemią, żeby im pozwalać nabywać ten grunt.
Ale z drugiej strony, jeśli ograniczoną sprzedaż, to traci państwo, bo państwo zarabiało na windowaniu cen w przetargach, a teraz
państwo nie sprzedaje, bo sprzedaż jest wstrzymana, panie redaktorze.
Tak, tak, ale przedtem właśnie ta sprzedaż sięgała no niebotycznych, że tak powiem, pułapów cenowych. Teraz sprzedaż nie ma w ogóle, ale jeśli zostanie odblokowana, to już nie będzie tak wysokich cen zapewne.
Ja myślę, że to jest duże uproszczenie, panie redaktorze. I pytanie takie otwarte, czy rzeczywiście państwo ma aż tyle zarabiać na sprzedaży gruntów i czy musi je sprzedać? Bo ja zadałbym teraz pytanie, komu przeszkadza, że jeszcze 1 000 000 hektarów jest w zasobie własności rolnej Skarbu Państwa, czyli naszą wspólną własnością? Ja sądzę, że to nie powinno przeszkadzać, że państwo na jakieś cele strategiczne czy inne ważne sprawy powinno dysponować jakąś rezerwą gruntów, a nie być później w łasce i niełasce i toczyć wieloletnie procesy o to, żeby móc zadysponować gruntem, który już nie jest gruntem Skarbu Państwa. Więc uważam, że myślę, że wstrzymanie czy jakby ochłodzenie się tych emocji co do wysokości wartości, bo ciągle mówimy o sprzedaży, ale nie mówimy też o wysokości czynszów.
Też były, oczywiście.
No, one były i są. Nie tak dawno w styczniu otrzymaliśmy w formie anegdoty, proszę państwa, pismo od rolnika, który rezygnuje z wylicytowanej dzierżawy, motywując to tym, że od 21 stycznia śpi na zewnątrz, ponieważ jego żona nie zaakceptowała tak wysokiego poziomu czynszu, a więc dla dobra...
Bo na to trzeba zarobić.
Dla dobra rodziny.
Wcale bym się nie zdziwił.
Rzeczywiście zgodziliśmy się na to, żeby przepadło jego wadium i będziemy jeszcze raz powtarzać ten przepis.
Ale skąd z kolei bierze się ten głód ziemi w województwie kujawsko-pomorskim?
Ja uważam, jeśli mogę, że po prostu w naszym województwie, jak i w województwie wielkopolskim mamy...
No tak, to są dwa województwa.
Tak, to są takie województwa wiodące w tym zakresie, a również i w innych zakresach, tak jak i produkcja zbóż, produkcja trzody chlewnej. Na przykład jesteśmy po prostu czołówką rolnictwa w Polsce. Jest tutaj sporo ludzi, którzy wiążą przyszłość z rolnictwem. Stąd też głód na ziemię i niestety w moim mniemaniu przewartościowanie tej wartości gruntów. I niestety tutaj to, co mówił pan dyrektor, cena zarówno jak na sprzedaż, także i na dzierżawę jest bardzo wysoka, jak wspomniałem, irracjonalna często. I niestety te irracjonalne zachowania na przetargach później przenoszą się także i na obrót gruntami między rolnikami, no bo przecież jeżeli ktoś uzyska wysoką, zapłaci wysoką cenę za dzierżawę czy za zakup na przetargu w agencji, to ktoś tutaj w obrocie prywatnym powie, no przecież ja mam takie same grunty, ja też chciałbym tyle dostać. I o tyle uważam, że właśnie dobrym byłoby, gdyby może właśnie na jakiś czas wstrzymana była sprzedaż, choć tutaj te rozwiązania mają...
To już rok właśnie.
Tak. Te rozwiązania mają na pewno tyle samo zwolenników, co i przeciwników.
To znaczy, trudno mówić tutaj o przeciwnikach, bo pewnie mielibyśmy takie argumenty,
nie?
Bardzo moglibyśmy to łatwo zbić. Natomiast chciałbym jeszcze jeden element, dlaczego akurat tak wysoko. W moim przekonaniu, no jestem ekonomistą rolnictwa z wykształcenia, więc proszę państwa, stwierdzam tak. Nabyto do gospodarstw wiele sprzętu.
O, to jest przyczyna właśnie głodu.
Ten sprzęt rzeczywiście jest bardzo wydajny, bardzo
dzięki wsparciu
drogi.
Unijnemu.
Wydajny. Dzięki wsparciu
kupowano
unijne.
Wielkie maszyny wydajne
i teraz,
na małe poletka.
I teraz one muszą gdzieś pracować.
Stąd i zarabiać też, na siebie.
I stąd też duża chęć, bo rzeczywiście koszt, którego tak łatwo nie da się liczyć, ale on powinien być liczony. Koszty sprzętu, jego pracy, no, powinien być brany pod uwagę, a w związku z tym amortyzacja tego sprzętu jest wysoka i droga.
Zgodzę się, panie dyrektorze, ale po części, ponieważ no, w innych rejonach Polski też rolnicy mogli nabywać ten sprzęt i też on musi...
A nie porównuje.
Oczywiście.
Bardzo rozdrobnione.
Oczywiście, to się zgadza.
No. I
z tym, że ja bym jednak przychylał się do myślenia w ten sposób, że mamy spore zasoby ludzkie, które chcą wiązać swoją przyszłość z rolnictwem. I są
to młodzi rolnicy, generalnie właśnie tutaj, że tak powiem,
choć niestety, co musimy przyznać, mamy też i najgorsze warunki klimatyczne tutaj niestety.
No tak, od kilku lat widać na mapach właśnie.
I to jest też argument może do tego, że w związku z tą niską zasobnością mniejszych gospodarstw, mówię tutaj do powiedzmy 30-50 hektarów, łatwiej jest tym gospodarstwom wydzierżawiać. No, po prostu.
Obecnie stworzone mechanizmy sprzyjają jakby temu, żeby rzeczywiście te mniejsze gospodarstwa doposażyć w grunty rolne. Mianowicie bierze się pod uwagę to, przy przetargach ograniczonych ofertą. Bierze się pod uwagę to, jaka jest duża odległość od gospodarstwa i czy rolnik, który w tym przetargu startuje, już nabył, czy też nie nabył jeszcze z zasobu własności rolnej jakąś nieruchomość. W związku z tym, jeżeli nie nabył, ma dodatkowe punkty za to, a więc preferujemy jakby to, aby te mniejsze gospodarstwa też mogły dorównywać i mogły ten swój profil produkcji utrzymywać.
Jeszcze jeden aspekt. Wprowadzono jeszcze, panie redaktorze, to o czym mówił pan dyrektor, te kryteria w przypadku przetargów ograniczonych ofertowych.
Warto też odbiorę jeszcze telefon, dobrze, bo ktoś do nas dzwoni. Halo? Tak, witamy.
Ja tak słucham i mam takie pytanie. My mamy na przykład, to jest Bydgoszczy, przy ulicy działka, no teraz już nie działka, ona była kiedyś działką, 6800 metrów.
Rolną?
No rolna, no teraz jest rolna, bo kiedyś było od 10 tysięcy, a teraz jest od 5 tysięcy, prawda? No i mamy dom i byśmy to chcieli sprzedać. Jak to w ogóle zrobić? Czy to tylko rolnik może kupić?
Czy ta działka jest zabudowana, tak?
Tak, rozumiem. Tak, zabudowana.
Mhm. Są jeszcze
z dużym ogrodem.
Z dużym ogrodem, tak. Z tyłu jest duży ogród, tam jest nawet...
I jaka jest dzisiaj powierzchnia tej nieruchomości?
Słucham?
68.
6858 metrów.
Tak, tak.
No.
To jest spory ogród.
Tak, tak.
To jest na terenach gminy wiejskiej, czy
nie? Nie, w mieście.
No jeżeli w mieście, to ja nie mam.
Działka, rozumiem, uprawiana...
Przy ulicy Smukalskiej, przy samej ulicy mamy.
W swoim zakresie nie jest uprawiona rolniczo.
Nie. Tam drzewa są owocowe, jest stawek tylko i tak, wie pan.
Rozumiem, że już pani znalazła kandydata na nabywcę tej nieruchomości.
Nie, właśnie, że nie. Kiedyś mieliśmy dewelopera, chciał tu domki, ale teraz wszystko jakoś, ja nie wiem, jakoś to utknęło to w martwym punkcie.
Jeżeli pani znajdzie nabywcę, to nie ma żadnego problemu. Bardzo bym prosił, żeby wówczas pani złożyła wniosek do działu terenowego o zgodę na zbycie tej nieruchomości. My oczywiście taką zgodę wydamy.
Trzeba ją odrolnić?
Nie, panie redaktorze.
Zaraz, ja sobie napiszę. Nie? Gdzie to się zgłosić?
Oddział terenowy Agencji Nieruchomości Rolnej w Bydgoszczy.
Hetmańska 30.
Agencji Rolnej w Bydgoszczy, tak?
Tak.
Agencji Nieruchomości
Rolnych.
Przy jakiej to ulicy?
Hetmańskiej 38.
Hetmańska 38.
Tam, gdzie kiedyś były PGR-y.
A, to jest znajdę, przecież jestem bydgoszczanka.
Nie ma żadnego problemu. Poprowadzimy panią, jak tą sytuację tutaj, którą pani przedstawia.
Aha. Czyli w mieście są takie problemy.
No właśnie.
To nie jest problem. Nie nazywajmy tego problemem.
Tak, właśnie. To jest
kwestia wyjaśnienia.
Kwestia wyjaśnienia i bez problemu otrzyma pani dokumenty, które pozwolą pójść do notariusza i zbyć tą nieruchomość.
Dobrze, bardzo dziękuję.
Prosimy bardzo. I właśnie pani poruszyła też istotny problem. Zaraz może wrócimy do tematu, który poruszył pan Adam Koc. Natomiast istotny problem, inny aspekt zatrzymania obrotu czy sprzedaży gruntów rolnych. Sytuacja deweloperów, którzy chcieliby na przykład na terenach, zwłaszcza podmiejskich, kupić grunty pod zabudowę. A nawet sami rolnicy, którzy chcieliby ewentualnie swój słaby grunt podzielić na działki i sprzedać korzystnie, oczywiście bardziej korzystnie niż produkcja rolną.
Nie ma żadnego problemu. ani teoretycznie, ani faktycznie. Po prostu trzeba doprowadzić do zmiany w planie zagospodarowania. Bądź też
już wystarczy... jest bardzo trudno.
No to łatwiejsze...
W gminach nie ma planów zagospodarowania przestrzennego.
Panie redaktorze...
Zgadzam się, ale łatwiejsze jest studium uwarunkowań. W danej gminie to naprawdę można w kilka miesięcy dokonać zmiany i to też już wystarczy do tego, aby...
Panie redaktorze, jak będzie... Szanowni Państwo, panie redaktorze, jak będzie grunt słabszej jakości, bonitacji 5., 6. klasy, będzie wola radnych z tej danej gminy, to naprawdę nie ma żadnego problemu, żeby wygenerować czas, zatrudnić urbanistę i stworzyć plan zagospodarowania przestrzennego, a ustawa mówi o tym, że to plan determinuje przeznaczenie nieruchomości. Jeżeli w planie będzie zabudowa mieszkaniowa, deweloperska, wielorodzinna, to ten grunt z automatu przestaje być rolnym i deweloperzy mają pole do popisu.
No tak, z automatu to nie.
Z automatu.
Minister jeszcze w wyniku ustawy.
Jeżeli uchwalony będzie plan, w przypadku klas 4., 5., 6. nie ma tutaj żadnej przeszkody na to, aby uchwalać na gruntach słabszych przeznaczenia
nierolne.
Natomiast
na gruntach lepszych klas, co z niepokojem obserwuję na przykład pod Toruniem, gdzie w moim przekonaniu w zupełnie złym kierunku poszła zabudowa na grunty drugiej klasy.
A niestety,
tak. Tak.
Uraszane.
Tak.
No przykładem to... gmina Łysomice może być chociażby.
I Chełmża choćby.
I no, wtedy to rzeczywiście to jest kosztowne.
Może odbierzemy kolejny telefon. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam takie pytanie. Mój teren został się już objęty planem zagospodarowania przestrzennego, ale on nadal w ewidencji w starostwie widnieje jako rolny. I teraz czy ja mogę to sprzedać deweloperowi, cały teren?
Jak najbardziej może pan sprzedać. Gdy nieruchomość ma ważny plan zagospodarowania przestrzennego, to tak, przestaje mieć znaczenie to, co jest w rejestrze gruntów. Gdy nie ma planu, to wtedy znaczenie ma to, co jest w rejestrze gruntów prowadzonym przez danego starostę.
Natomiast musi być zaświadczenie oczywiście od władz gminy, od burmistrza czy wójta o tym przeznaczeniu właśnie w planie zagospodarowania.
I to wystarczy, tak?
Jak
tak,
najbardziej. I z tym już pójdzie pan do notariusza, omijając nawet nas. My nie jesteśmy do niczego potrzebni.
I pan ma już kupca?
Nie ma. Ale po prostu chcę wystawić ten teren do sprzedaży i chcę go wystawić jako całość.
Nie będzie przeszkód, jeżeli jest zmiana w planie zagospodarowania.
Cieszę się bardzo. Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I wracamy do kwestii poruszonej przez pana Adama Koce.
Panie redaktorze, ja jeszcze do tej jednej rzeczy chciałbym wrócić do dyskusji, jeżeli chodzi o ułatwienia małym gospodarstwom. Wprowadzono też jeszcze jeden bardzo ważny mechanizm, o który też i zabiegało środowisko rolników, mianowicie, że jeden uczestnik może startować do jednej działki w przetargu, jeżeli agencja oferuje wiele przetargów z jednej wsi, tak, z jednego obrębu, z jednego źródła. Zdarzało się tak historycznie w przeszłości.
Chciałbym tylko doprecyzować, czy to będzie teraz tak, że będzie mógł startować tylko na jedną działkę w danym przetargu, czy po prostu będzie mógł startować na wiele, a jeżeli uzyska prawo do którejś, to wówczas jest już wykluczone.
Dokładnie tak, jak pan mówi, panie prezesie, czyli może złożyć...
Broń Boże, prezesie.
Nie wykluczamy tutaj, że ktoś może złożyć wstępny akces, ofertę na kilka działek. Niemniej jednak, jeżeli już w którymś z przetargów, który będzie po kolei, bo one się odbywają co godzinę, co półtorej, co dwie godziny, jak zostanie już wyłoniony jako kandydat na jedną z działek, to w kolejnych z automatu jest wykluczany i już nie jest uczestnikiem przetargu.
Kiedyś było to sporym problemem, że rolnik zasobny, bądź też inwestor, który chciał nabywać, po prostu wchodził na taki przetarg, uzyskiwał prawo do wszystkich działek i było pozamiatane niestety.
Nikt inny nie.
Tak, z tym, że panowie, panie dyrektorze, panie Adamie, taka uwaga może, no tutaj my akurat z panem dyrektorem jesteśmy dość częstym kontakcie w związku z obrotem ziemią.
Bo izba opiniuje przecież.
Tak, a poza tym akurat na terenie mojej gminy odbywa się dość spory ruch, jeżeli chodzi o obrót nieruchomościami z zasobu i nawet w całym powiecie. Tutaj jest kwestia tego typu, że nie wiem, czy to się da zrobić, na przykład, żeby ograniczyć tylko możliwość do udziału, do samego udziału w przetargu na jedną i tylko działkę, ponieważ to na pewno już słyszeliście takie głosy, że trudno jest To znaczy, jeżeli się decyduje na którąś nieruchomość, daną działkę, jest takie niebezpieczeństwo, że...
Że też, może jej nie wygrać.
Tak, duża liczba osób będzie akurat na tę, a nie stać mnie, jako rolnika, wpłacić na 10 nieruchomości, powiedzmy po 50 tysięcy.
No, jeżeli chodzi o sprzedaż, to mówimy sprzedaż, o tak, tak wysokim wadium, bo na pewno...
Bo jeżeli chodzi o dzierżawę, to tutaj ten problem znika. No, ale pojawiają się takie głosy, takie problemy, dlatego też o nich mówię.
Dotknął pan właśnie też problemu ograniczoności przetargu.
Tak.
Kto może brać udział właśnie? Czy tylko rolnicy z terenu zamkniętego gminy, może powiatu?
W przetargach mogą brać udział rolnicy z terenu gminy, na terenie której leży oferowana nieruchomość, bądź gmin graniczących. I to jest wszystko.
I to jest wszystko. Tak. Natomiast otrzymujemy sporo takich pism. Bierze to się pewnie z nieporozumienia. Chcą rolnicy tego, aby ograniczyć do danej miejscowości, tylko i wyłącznie oczywiście. Nie
to
możemy
w ogóle
tego
cena sobie by spadła.
Pewnie też o to chodzi, ale...
Ku mojemu i pewnie wielu rolników żalowi niestety nie może być to ograniczone tylko do jednej gminy. No tutaj oczywiście...
To za darmo można byłoby kupić niemalże. No, za bezcen to się tak...
Oj, panie redaktorze...
Ja wiem, że sąsiedzi też potrafią się
tylko
przewijać,
tutaj,
ale...
Tutaj pragnę uspokoić też potencjalnych naszych kontrahentów, że przecież te kryteria, o których wspominał pan dyrektor, mówił pan dyrektor o tym, że jednym z kryteriów jest bliskość, więc ci, którzy są blisko, będą doceniani. Także to znaczy, ten, który jest z sąsiedniej gminy, no mało prawdopodobne, żeby miał duże
ma
szanse.
Ma mniejsze szanse.
Tak, dokładnie.
Z tego, co wiem, to chyba zmieniły się zasady punktacji już.
To znaczy, jesteśmy w trakcie zatwierdzania przez prezesa agencji. Ja muszę powiedzieć, że akurat w tym roku dołożyliśmy wszelkich starań do dyskusji na ten temat. Dopuściliśmy nawet grupę rolników z gminy Rojewo na czele z byłym wójtem do rozmów na ten temat, bardzo merytorycznych, trzeba to przyznać. Tak, to nie były jakieś takie przepychanki
słowne. Byli przygotowani.
Tylko po prostu wyliczenia, matematyczne wyliczenia. Przedstawiliśmy to potem na Radzie Społecznej, która funkcjonuje przy oddziale terenowym w Bydgoszczy. No i rzeczywiście doszliśmy do porozumienia. W naszym przekonaniu niemalże idealnie żeśmy to wypunktowali, także te przetargi ograniczone, ofertowe w tej chwili nie powinny budzić żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o kryteria, którymi się posługujemy. No ale czekamy jeszcze na zatwierdzenie przez prezesa.
Bo w powiecie inowrocławskim zresztą bywały do tej pory największe boje o grunty. Przypomnę Wierzbiczane i parę jeszcze innych majątków, które zajmowali rolnicy przed laty, bo nie zgadzali się na takie, a nie inne rozdysponowanie gruntów państwowych.
Chciałbym tylko tutaj podkreślić, że samorząd rolniczy też wnosił wiele uwag co do samej punktacji, która ma na celu wyłonienie zwycięzcy przetargów ograniczonych ofertowych. No i wydaje się, że idziemy chyba w dobrym kierunku, bo jeżeli tutaj większa będzie punktacja za odległość, mniejsza za właśnie za młodego rolnika. Bycie młodym rolnikiem okazało się...
No do 40 lat.
Tak. No to też jest nie takie oczywiste.
Metryki się nie sfałszuje.
Bardzo intratnym argumentem, czy wręcz atutem, prawda? Tak, młodość zawsze ma...
Tak. My oczywiście jako samorząd rolniczy zawsze będziemy chcieli wspierać młodych rolników, ponieważ to jest przyszłość. Przyszłość i rolnictwa, i tego kraju. Ale szanowni państwo, okazało się, że po jednym zorganizowanym przetargu na terenie gminy Dąbrowa rolnicy młodzi uzyskiwali wyłączne prawo do nabywania, a cała reszta tych, którzy składali swoje oferty, a nie byli młodymi rolnikami, chociaż mieli też
wysoką produkcję,
bliską odległość, niestety z samego tego faktu bycia już po 41 roku życia byli przegrani.
Mimo, że nastoletni syn tutaj już się szykował do przejęcia.
Tutaj wyciągamy wnioski z takich przypadków. Pan dyrektor o tym wspominał, że żeśmy wypracowali teraz kryteria, które biorą to pod uwagę, to o czym pan mówi. Będą bardziej wyważone i nie będzie takich dysproporcji, jedno kryterium bardzo kogoś w sposób uprzejmiony stawia.
Tam był też problem, z tego co pamiętam, odległości, która była mierzona od najbliższej działki, a teraz chyba to też ma się zmienić z tego, co słyszałem.
Są duże kłopoty.
Z siedliskiem.
Uważamy, że jako samorząd rolniczy, że najtrafniejszym sposobem pomiaru tej odległości byłoby od siedliska, które zamieszkuje rolnik chcący nabyć.
W linii prostej.
No my też tak myśleliśmy, ale jest
tak, ale jest tutaj problem. Dochodzi problem na przykład zamieszkiwanie z autostradą, bądź też jeorem i się okazuje, że...
Przejazdy gdzieś daleko.
Z tym, że ustawodawca mówi ogólnie o odległości od gospodarstwa i to jest ten problem formalny. Po prostu jako gospodarstwo musimy identyfikować również jego części gdzieś tam oddalone. I to jest ten problem, który wzbudza emocje w biurze prezesa i nie mamy jeszcze zaakceptowanego akurat tej przesłanki.
Dyskutujemy jak na razie przede wszystkim o możliwości sprzedaży gruntów państwowych. Żeby zakończyć ten właśnie temat, czy i kiedy zostanie odblokowana sprzedaż, czy przygotowywane są przepisy możliwości właśnie trwałego rozdysponowania gruntów państwowych w formie sprzedaży.
Myślę, że nie w najbliższym czasie. Sądzę, że ten 5-letni okres, bo tak jest zapowiadany, będzie dotrzymany do końca. W tym czasie będzie kontrolowana sprzedaż. To nie jest tak, że nic nie sprzedajemy. Na przykład w tym roku mamy około 400 hektarów do zaplanowanej sprzedaży i czynimy to, aczkolwiek no, jest tu pewne utrudnienie, dlatego że ten wniosek nasz dobrze umotywowany musi trafić do biura prezesa, a z kolei przez biuro prezesa do ministra rolnictwa, bo tylko na wyłączną zgodę ministra rolnictwa taką.
A co to są za grunty? Mamy.
To są różne grunty. My generalnie...
Kawałki jakieś?
Nie, my staramy się czynić wszystko, aby ktoś, komu jest potrzebne do funkcjonowania bieżącego, do poprawy funkcjonowania tego gospodarstwa, ulepszenia tego gospodarstwa, dokonania jakiejś inwestycji, aby mógł to zrobić. A jeżeli jest do tego niezbędne nabycie nieruchomości, którą od nas dzierżawi, to oczywiście taki wniosek popieramy, wysyłamy do ministerstwa.
Niekiedy się zdarza, że w niektórych programach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest postawiony warunek, że nawet w przypadku pozyskania środków inwestycyjnych konieczność jest bycia właścicielem tej nieruchomości i tutaj jest pozostawiona możliwość prawna, ustawowa, aby taki rolnik mógł złożyć wniosek do pana dyrektora, że ma takie, a nie inne argumenty za tym, żeby na przykład nabyć 10-hektarową działkę, pan dyrektor za pośrednictwem prezesa agencji może wystąpić do ministra o zgodę. Jeżeli te argumenty gospodarczo-społeczne będą przekonujące, to minister taką zgodę wyda.
I czyli nawet 10-hektarową
nieruchomość można nabyć. Tak. Oprócz tego ustawodawca pozwala sprzedawać w sposób nieograniczony grunty rolne do 2 hektarów, czyli wskazuje agencji, żeby uporządkowywała też te nieruchomości mniejsze i tutaj szukała możliwości zagospodarowania. I pozostają oczywiście grunty nierolne, inwestycyjne i tutaj wszelkich inwestorów, którzy byliby zainteresowani gruntami, a takowymi dysponujemy, zapraszamy do współpracy.
A właśnie, jest tutaj popyt, zainteresowanie tego typu gruntami?
Tak. W tej chwili rozmawiamy z Pomorską Strefą Ekonomiczną i najprawdopodobniej będziemy dochodzili do jakichś porozumień co do przekazywania im nieruchomości.
W jakich rejonach?
Dźwierzno między innymi.
Dźwierzno, czyli gmina Chełmża, są też Słupy, jeżeli chodzi tutaj o gminę Szubin, powiat nakielski. Także mamy Grudziądz przy samej autostradzie 20-hektarową nieruchomość. Mamy Ciechocinek, nieruchomość.
No wytypowaliśmy około 500 hektarów.
Tych nieruchomości mógłbym wyliczać, dlatego jesteśmy
do zabudowy przemysłowej, gospodarczej i
wszelakiej, panie redaktorze.
Inwestycyjnej, szanowni państwo. Która jest tak potrzebna. Oczywiście ja, to był eufemizm, przekażemy. No, my będziemy je wyceniać i sprzedawać według ich wartości. No, według wartości, która będzie przez rzeczoznawcę szacowana.
Jak grunt zostanie objęty strefą, to on nie wymaga zbycia w przetargu, bo strefa ma ustawowe pierwszeństwo do nabycia gruntów, które są już objęte strefą. Oczywiście są też grunty, które nie muszą być objęte strefą, to one, tak jak pan dyrektor mówił, będą nabywane w przetargu i tutaj cena będzie określona przez rzeczoznawcę i nabycie będzie w przetargu.
To jeśli chodzi o sprzedaż gruntów, natomiast jeszcze sprawa najważniejsza, bo w tej chwili jakby zbliża się sezon przetargów na dzierżawy gruntów. Już niedługo zaczną znowuż rozpalać emocje takie przetargi. Być może zaczną znowuż rolnicy się przelicytowywać.
Mamy około 1500 takich gruntów przygotowanych. W tej chwili one głównie pochodzą z wyłączeń z tych dużych gospodarstw, tych 30-procentowych, zgodnie z ustawą z 2011 roku, która wzbudziła tyle emocji, że 30% gruntów
dzierżawcy musieli oddawać.
I one w tej chwili są sukcesywnie oczywiście zagospodarowywane i na ten rok około 1500 przewidujemy hektarów do takiego właśnie zagospodarowania. Oczywiście emocje są, to myśmy się już przekonali w tych przetargach nieofertowych, tylko licytacyjnych, że rzeczywiście ciągle jeszcze te emocje grają rolę i istotnie te stawki były bardzo wysoko.
Zwłaszcza, że nie można kupić gruntu, tylko wydzierżawić, więc te stawki mogą też być podbijane.
No zgadza się. I są emocje, tak jak pan dyrektor mówi, na tych przetargach. Często rolnicy, którzy są o miedzę, a tych akurat działek jest 2-3, rzeczywiście licytują wysokie czynsze. Tutaj dopatrywałbym się jeszcze jednego aspektu. Mają w zanadrzu to i myślą w ten sposób, że przez jakiś czas okres ten czynsz wysoki będą płacić. Po 3-letnim okresie, zgodnie z ustawą, nabiera się pierwszeństwa do nabycia. Ten okres 5-letni, on też już się skurczył o rok, czyli jeszcze 4 lata jest wstrzymana sprzedaż, więc mają w zanadrzu możliwość nabycia w trybie pierwszeństwa jako dzierżawca. Ta perspektywa też może zachęcać. Oferujemy dzierżawy stabilne, wieloletnie, bo nasze dzierżawy mają 10-letni okres, więc to też zachęca do współpracy.
Żeby naszym słuchaczom w mieście uzmysłowić, o czym my mówimy, bo mówimy o takim głodzie ziemi i o wysokich czynszach. Proszę Państwa, agencja powstała w roku 92, tutaj oddział terenowy w Bydgoszczy. Na samym początku te czynsze wynosiły 2,5 kwintala z hektara. One potem oczywiście ewoluowały.
Zboża.
Kwintala zboża, konkretnie pszenicy.
Aktualnej ceny.
Po czym, gdy już w przeciągu byliśmy Unii Europejskiej, zaczęły rosnąć, no i już po samym wejściu do Unii Europejskiej 10 kwintali dochodziło z samego tego tytułu związanego z dopłatami. Mhm. A więc to już były kilkunastodecytonowe. W tej chwili dochodziły, w ubiegłym roku chociażby mieliśmy prawie 29 decyton, czyli prawie 3 tony.
A to jest średnia.
Mówimy o średniej. Proszę Państwa, kiedy zboża przy średnim planowaniu uzyskujemy około 6 ton.
A w zeszłym roku było to dużo, dużo gorzej niestety.
Czyli proszę sobie wyobrazić, że połowę tego, co zbierzemy,
musimy oddać.
A to od tam razu. Jeszcze są koszty, musimy od razu oddać.
Ja wiem, że tutaj na pewno jest jakieś dalekosiężne patrzenie na te dzierżawy, tak jak mówi tutaj pan Adam, że być może kiedyś będę miał prawo zakupu tej nieruchomości.
Taka perspektywa też tutaj podnieca.
Z tym, że tak jak już niejednokrotnie w różnych gremiach wspominałem, ja jednak byłbym za organizacją przetargów ofertowych zarówno na sprzedaż, jak i na dzierżawę. One oczywiście mają swoje niedoskonałości, są bardzo pracochłonne, ale mają tę jedną zaletę, że nie drenują kieszeni rolników, nie pozwalają właśnie na tę bratobójczą
realniej
walkę.
Realniej oceniają i możliwości, i wartość.
Oczywiście tutaj, tak jak mówię, jest to duża praca dla agencji, dla środowiska, bo to trzeba wszystko wyważyć, zorganizować. Tutaj też wnosiliśmy nawet taką propozycję, aby składanie ofert następowało niekoniecznie u notariuszu, bo to też generuje jakieś koszty dla rolników. A w przypadku przetargów licytacyjnych, no niestety zysk jest tylko dla Skarbu Państwa, które szanujemy, ale wolelibyśmy jako rolnicy, gdyby te pieniądze zostawały w naszych kieszeni.
No ba, zależy jak na to się patrzy. Jeśli patrzymy na to jako wspólne dobro, czyli wspólna kieszeń, wspólny zysk, to...
No właśnie.
Społecznego jak najwięcej trzeba by wyżyłować.
Ale z punktu widzenia
nabywcy.
No tak, ale też należy tutaj od razu powiedzieć, wcale nie zależy nam na jakimś eskalowaniu tych czynszów do niebotycznych wysokości.
Ja tutaj takich zarzutów, broń Boże, nie składam.
Ale nie, to jest ważne podkreślić, dlatego, że kij ma dwa końce. Mhm. Znaczy wylicytuje rolnik jakąś niebotyczną wysokość tego czynszu i tak, albo się podda, bo widzi, że to jest nierealne, albo będzie się zadłużał, a w związku z tym agencja będzie miała kłopoty, aby zwindykować.
Nieraz przychodzą rolnicy do agencji z prośbami. i żalami, więc, że zapomniałem.
Więc lepiej niech on będzie niższy.
Prośby o rozłożenie na raty.
Dokładnie tak.
Czasami niestety ambicja przerasta możliwości, ale ja myślę, nie można wszystkich tak ocenić.
To, o czym mówi pan Mirek, ma rację bytu wtedy, kiedy jest olbrzymie zapotrzebowanie w danym terenie. Ono oczywiście nie ulega żadnej wątpliwości, w całym województwie jest, mniejsze lub większe, ale jest.
Na Kujawach największe, na Pałukach także, tak jest, również tak jest. W okolicach Chełmży.
I tutaj nie dyskutuję o tym, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Niemniej jednak tam, gdzie jest oferta bardzo duża, bardzo rozbudowana ze strony agencji, jak na przykład na terenie powiatu brodnickiego, gdzie chcemy zaoferować w jednym momencie, w jednym czasie blisko 40 nieruchomości, myślę, że wtedy organizowanie przetargu ofert pisemnych za bardzo nie ma sensu, no bo skoro jest tych nieruchomości jedna koło drugiej obok siebie tyle, to przy tym zastrzeżeniu, o którym mówiłem, że jeden do jednej działki, to zwykły przetarg też poradzi i nie będzie drenował, to o czym pan mówił, tych wysokich czynszów.
Oczywiście jest to jakiś argument, choć no tak z głębi serca jako rolnikowi bardziej by mi pasował jednak ten ofertowy, chociaż muszę podkreślić, że jest część zamożna także wśród rolników, którzy opowiadają się za przetargiem licytacyjnym.
Większe emocje.
Tak, prostsza kwestia. Ja nawet zwróciłbym uwagę na taki fakt jak ten, że nawet jeżeli uzyskujemy daną nieruchomość w formie dzierżawy, mamy ją na 10 lat, prawda? I każdy powinien się liczyć z tym, że może ją wykupić, ale też może jej nie wykupić. Nie wiemy, jak będzie zmieniało się prawo w przyszłości i nawet jeżeli dany grunt wróciłby do zasobu i cieszył później innego rolnika, to pewnie też inny rolnik byłby zadowolony, ale z drugiej strony, patrząc na kwestię, jeżeli to bierze ktoś, kto ma dużą produkcję roślinną, szykuje sobie bazę paszową i myśli, że ona mu się nie zmniejszy, no to jest problem wówczas, prawda?
Tych problemów jest znacznie więcej. Wiadomo, że co rolnik to swoje zdanie.
Wyważenie tutaj jakiegoś problemy. Głosu jest trudne.
Nawet wśród dwóch rolników są trzy opinie, więc...
A tutaj myślę, że warto by było też nasze stwierdzenie wspólne chyba tutaj przytoczyć, że po przetargu ja mówiłem zawsze, że jest jedna osoba zadowolona, ten, który kupił, tak wydzierżawił.
Pan dyrektor, jak najwięcej było tych zadowolonych.
Zawsze zwraca mi uwagę na to, że ten, który kupił, też do końca nie jest zadowolony, bo musi płacić.
O gospodarowaniu, właściwie o obrocie państwową ziemią i nie tylko państwową, jak państwo słyszeli. Dzisiaj w studiu Polskiego Radia rozmawiali pan Grzegorz Smytry, pan Adam Koc z oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych i pan Mirosław Smaruj z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. A za uwagę dziękuję, Andrzej Chrystek. Do usłyszenia.